Często w młodych małżeństwach ludzie mówią, że po prostu to, co odkrywają, to, że oni tego nie potrafią zrobić. Więc po prostu ręce opadają i nie mają ochoty walczyć dalej o swoje małżeństwo. Bardzo często tak jest też w kościele, we wspólnocie, że dochodzimy do jakiegoś takiego miejsca, że co ja mogę w ogóle zrobić? Co ja mogę zrobić, żeby coś się zmieniło? Ja się do tego nie nadaję. Gdzie przeciwieństwem takiego objawienia i takiego ducha jest duch objawienia, Duch Święty, który objawia nam, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Wiecie, to nie jest jakiś, ten pierwszy do Koryntian, to nie jest jakiś wierszyk taki, który możemy się nauczyć na pamięć i go po prostu w taki kołyszący sposób recytować nad swoim życiem. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, oprócz ducha ludzkiego, który jest w nim? Tak samo z kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. Abyśmy otrzymali ducha świata, nie ducha świata, ale ducha Boga. Abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Amen, 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 amen. Halleluja, amen, amen. Glory, glory. To jest konkretny przekaz. Po to otrzymaliśmy ducha, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg obdarzył. Tak to jest tu napisane. Masz Ducha Świętego, abyś wiedział, co masz. I żebyś wyszedł z ducha braku, ducha ubóstwa i żebyś wiedział, co masz. Żebyś skupił się na tym, co masz. Często my biadolimy nad swoim życiem. My nic nie... Wiesz, od lat głoszę to samo. I nie przykrzy się to mi, bo dla was jest to... To było za apostoła Pawła. Od lat mówię to samo. Twój dzisiejszy dzień i twoje dzisiejsze okoliczności, jeżeli właściwie na nie spojrzysz, to są bloki startowe. To jest początek twojej całej reszty twojego życia. To nie jest po prostu bagno, w którym utknąłeś. Tylko to jest pierwszy dzień twojego życia. Całej twojej przyszłości. Tu się zaczyna twoje życie. I teraz wiesz, jeden człowiek będzie patrzył i mówi, a mokro tonę, mokro tonę. Ratunku, uratujcie mnie, kto mnie uratuje, uratujcie mnie, błaga. Czy możemy się spotkać, możemy porozmawiać, to tonę. Czy jest na to jakaś rada, czy przyjedzie ktoś z zagranicy, Boże, czy jesteś, tonę. Drugi w tym samym momencie patrzy na niego i mówi, o kurde, żebym ja tylko miał tak jak on. Już nic więcej w życiu nie chcę. Już mi nic więcej nie potrzeba. Boże, byś tego mnie w takim miejscu postawił. Bo moje życie to jest po prostu, to jest masakra. To jest po prostu, to jest dół zagłady. Jest mokro, tonę, jest grząsko. On ma sucho. Co on gada, że ma mokro, jak ma sucho? Co on gada, że ma bagno, jak ma skałę? Później następny patrzy na tego z kolei i mówi, obym miał tylko tak, jak on ma. Że tylko tak miał. Tą skałę, którą on ma. Wiesz, ten, który tutaj na początku stał, on też tam patrzy na kogoś innego. Że o, że miałem takie życie, chociaż jak Marek Ciesiółka. Po prostu nic mu nie brakuje, on ma skałę, on jest zbawiony, on głosi z mocą, on czyta Biblię, on się modli, on ma żonę, która go kocha i dzieci posłuszne ma, idealne. On nawet w jednym kazaniu mówił, że jakby jego córka była mała, to mówił do niej pani premier. Ja widzę przyszłość w tym człowieku i w jego dzieciach. Boże! Tyle lat ci służę! I to. Ale bądźmy szczerzy. Czy tu jakaś chwała w ogóle jest nad tym życiem? Mokro, ciągle to samo, ciągle to samo. I to jest tak po prostu po całej linii przebiega. I teraz jedyne, co można zmienić przez to, to można dojść przez ducha objawienia, ducha świętego, nie ducha świata. Ducha świata, który krzyczy z reklam, brakuje ci już tylko wyciskarki do soków. My myślimy, że to jest reklama, że to jest chwała. Nie, to jest duch braku. To krzyczy duch braku. Nie masz, ale możesz mieć. Na raty. Po 12 zł miesięcznie. Po prostu. I już będziesz miał wszystko. To jest duch braku. To jest duch świata. Duch braku mówi, a co ty możesz wnieść do tej wspólnoty? Co ty możesz wnieść? No,
No nie mogę, no. Ledwo się trzymam po prostu. Ja po prostu, chwała Bogu, dzisiaj miałem 2,40 na bilet, to przyjechałem. Ja więcej nie mam. Czy 70? Ulgowy? 4,40 cały? Ulgowy ile? Nie ma prawie ulgowych? A kto jest winny temu? Oni! To jest duch brak. Całą tą kolekcję tych po prostu jęczących na bagnach orków, z których jeden jak patrzy na drugiego, to widzi księcia, a sam na siebie widzi ciągle orka na bagnach. Jedyne, co może to zmienić tą sytuację, to jest duch objawienia, który nie jest duchem świata, duchem braku, który przyjdzie, oświeci twoje życie i pokaże ci, że masz. Że masz. Że masz wiele. Że masz wiele i możesz to dać. Spytaj się tych innych orków, co masz. Ja zaczynam nabożeństwo i mówię tutaj na kazaniu z całą szczerością, przyrodzoną każdemu orkowi, że mam tremę przed kazaniem, a tu drugi ork na bagnach krzyczy mi: nie przesadzaj. Ty, Marek, ty masz tremę? Ty nie, sobie jaj nie rób. To jak ty masz tremę, to gdzie inni są? Przysięgam, mam. Co ja mam zrobić, żeby udowodnić, że mam tremę? Że nie chcę... Iza mi wierzy, ale ona, wiecie dlaczego ona wierzy? Bo Fiona ze mną mieszka. Jej wiara jest zbudowana na mojej wierze. Więc ona słyszy wieczorem na łóżku. Przedwczoraj mówi, obudziłam się, bo coś tak piszczało w domu. I myślałam, że to Barry na dole. A to ty piszczałeś. Pomyliła mnie z Barrym. Myślałem nieźle po prostu na tym łóżku. To musiało być super. To prawda, widzisz. Więc teraz pokonajmy tego ducha. Ducha niemania. Niemienia. Ducha niemania, ducha niemienia. Ducha braku. Adam Sobecki proponuje, że ducha braku. Że... Wiesz, Adam? Już wiesz, czym cię Bóg łaskawie obdarzył. I tylu ludzi na sali, tylko jeden wymyślił. A reszta mienia, mania. Macia. Ducha Macia i ducha nie Macia. Abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Więc teraz, kiedy wchodzimy do wspólnoty, to jest twoja odpowiedzialność, żeby po prostu otworzyć się i powiedzieć: Boże, objaw mi bogactwo tej chwały, której mi udzieliłeś. Drugi fragment bardzo podobny jest, kiedy Paweł, bo to też jest Paweł, kiedy modli się, kiedy usłyszał wierzę Efezjan, znacie ten fragment, bardzo zachęcam was do tego, żebyście modlili się tym fragmentem. On modli się, wyrwę tylko teraz, wyświetla się cały fragment, ale tylko 18 przeczytam. Niech wam da oczy serca, tak abyście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały jego, dziedzictwa wśród świętych i czym przemożny ogrom jego mocy względem nas wierzących na podstawie działania jego potęgi i siły. To jest 1000-latki akurat. Więc Paweł nie modli się: Boże, daj im trochę nadziei. Daj im trochę nadziei. Będą mieli nadzieję, to później zadziałamy i damy im to, czego oczekują. Nie. On modli się, żeby były otwarte oczy, żebyśmy zobaczyli nadzieję naszego powołania, która już jest w naszym życiu. Ona już jest w naszym życiu. I to jest dobrze, wiesz, po prostu wybrać się od czasu do czasu do tych orków w tą stronę. Nie w tamtą, do księciów. Tylko w tą i zobaczyć, co jest. Ja byłem teraz w czwartek chyba, tak? Na dniu otwartym szkoły, do której moja córka ewentualnie pójdzie, średniej. I tam po prostu obserwowałem to. I powiem wam, Cicho, nie podaję adresu, bo chcę coś powiedzieć. To się nagrywa. Moja żona idzie na uniwersytet. Moja córka, znaczy, a żona, żona tak, żona na uniwersytet. Nie wiedziała, już wie, widzisz, żeby cię oczy się otworzyły, czym cię Bóg łaskawie obdarzył. Dobra, i moja córka idzie, i teraz... I po prostu, wiesz, i teraz widziałem wszystkich ludzi, którzy tam stają za mikrofonem, nauczycieli, dyrektorów. I powiem wam, po prostu patrzyłem na nich i mówię, Boże, kto im kazał to robić, te dni otwarte tej szkoły? Wójt gminy, żeby przyciągnąć ludzi, kuratorium. Ja mówię, jakby tu wpuścić naszych ludzi ze zboru, którzy co niedziela opowiadają świadectwa, to po prostu jakiś luz byłby. Jakoś by to tak powiedzieli. A wszyscy tam wychodzili od dyrektora, poza tego nauczyciela, po prostu na zasadzie. Witamy bardzo serdecznie państwa. Jest nam bardzo miło, że przyszliście. Wiesz, ja, który, że tak powiem, zawodowo w tym siedzę, tak? To teraz to widzę i mówię, Boże, oni się wszyscy męczą, jeden po drugim wychodzi i po prostu. I w sumie bardzo fajnie, bo fajna szkoła, fajny program i w ogóle nie ma nic do zarzucenia, no po prostu za coś przygotowana impreza, tylko ten jeden element. Ten jakiś brak nadziei, jakiś brak wiary, jakiś brak pewności w życiu, jakiś lęk przed człowiekiem. To jest to, co tam po prostu wyskakiwało. Być może inni tego nie widzieli, bo to są wszystko tacy sami ludzie. Ale ja, który na co dzień, jak siedzę gdzieś, to siedzę w kościele, a nie na dniu otwartym szkoły średniej, to ja to po prostu od razu widzę. Wybrałem się tam i zobaczyłem. I teraz wiesz, tutaj jest powiedziane, żeby się otworzyły nam oczy, co my mamy. Może powinieneś się wybrać gdzieś. Niektórzy ludzie mówią, tak, ja nie lubię jeździć do mojego domu. Jak ja pojadę do domu, od razu się zdołuję. Nawet Gordon, jak 2 tygodnie temu od nas wyjeżdżał z Rachel Hickson na lotnisku, to się pożegnaliśmy. Mówi, no, to słuchajcie, teraz odpocznijcie, dobrego weekendu. A oni mówią, rodzice do nas przyjeżdżają ze Stanów na tydzień. Módlcie się o nas. To było takie fajne, bo Rachel Hickson słuchałem na konferencji Polska dla Jezusa, a później Gordona tutaj, nie? A później oni wsiadają do samolotu. Ja sobie myślę, ale numer. I tak w tą stronę patrzyłem. Bo jak moja mama do mnie ma przyjeżdżać, teraz przyjeżdża niedługo, we wtorek przyjedzie o 21:00, to nam jakby po prostu silnik turboodrzutowy ktoś odpalał w domu na ten czas, kiedy ona jest. Z różnych względów. Ugotowane, posprzątane, ogarnięte dzieci. My mamy czas, żeby zająć się wszystkimi rzeczami, których nie nadążyliśmy zrobić, przyspieszamy. I jeszcze jedno. Ona codziennie rano wita mnie z uśmiechem i mówi, Marek, a dzisiaj jeszcze zrobimy to i to i to. Ja mówię, mamo, nie masz czasu. Nie mam czasu. Masz czas. Ja mówię, mamo, nie mam pieniędzy. Ja ci dam, pójdziesz kupić i tutaj trzeba wkręcić żarówkę, tu trzeba kontakt dokręcić. Ona wyjeżdża po 1,5 miesiąca, a tu Eden po prostu. Ale wiesz, ale nie o tym miałem mówić. Módlcie się, żeby tym razem też tak było, jak przyjedzie. Żeby coś się nie rypnęło, tylko żeby moja wizja od wielu lat budowana też się zrealizowała i tym razem. Natomiast wiesz, patrzę na tego Gordona i tą Rachel na lotnisko i mówią, rodzice teraz przyjeżdżają na tydzień. Módlcie się o nas, nie? Okej. Wiecie, Bóg niech nam otworzy oczy, w jakim miejscu jesteśmy. Niech nam otworzy, co mamy. Niech nam otworzy, co mamy. Idź do innych ludzi. Rozejrzyj się. Tak samo, wiesz, w kościele. Czasami się mówi, że ludzie niektórzy czują się niepotrzebni w kościele. Wiesz, to też jest duch braku. Ty jesteś ekstremalnie potrzebny. I ja to wiem. Bo ja jestem ta królowa matka w tym ulu. I ja dokładnie wiem, że jesteś ekstremalnie potrzebny. Ty może jak tam, jak gucio siedzisz na brzegu ulu... I co mam po guciu w tym ulu? Uważasz się za trutnia, a po prostu ty jesteś producentem miodu. Bo już masz miód za uszami. No, to taka gra słów. Jeszcze nigdy tak nie było, żeby ktoś przyszedł do mnie, jestem prawie 30 lat w służbie, żeby ktoś przyszedł i powiedział, pastorze, czy jest coś do zrobienia w zborze? I ja bym po prostu powiedział, o kurde, mamy problem. Nie ma co chłopu dać do roboty. Wszystko obstawione. Masakra.
Boże, daj nam jakieś potrzeby, bo człowiek chce coś robić, a my nie mamy co mu dać do roboty.
Ani razu taka sytuacja mnie spotkała. Jak nawet nie miałem chwilowo jakiejś impresji, to wiesz co, rozejrzyj się. Jest mnóstwo potrzeb, rozejrzyj się tam. Coś ci, wiesz, bo wiesz... Po prostu miałem pusto w głowie. Wiesz, teraz akurat tam, wiesz, bo nie wszystko będzie ci pasowało, co ja ci mam tam w ręce wciskać jakąś robotę. Mówię, pustka, co my potrzebujemy, co my potrzebujemy? Rozejrzyj się, rozejrzyj się. Po tygodniu już się rozejrzał, już ma swoją służbę, już coś robi. Nie ma problemu. Abyśmy wiedzieli, jaka jest nadzieja naszego powołania. I teraz ja mówię o takich tam ule, coś tam pomóc z Boże. Ale tu jest powiedziane o nadziei naszego powołania. Wiesz, powołanie to jest coś na całe życie. Lekarz z powołania, nauczyciel z powołania, mąż z powołania, pastor z powołania, strażak z powołania, żołnierz z powołania. Z powołania to znaczy, że przez całe życie z wielkim zaangażowaniem i owocnie. I teraz jest powiedziane, żeby nam się oczy otworzyły, żebyśmy zobaczyli nadzieję naszego powołania. Nasz track, nasz tor, naszą drogę życia. W nadziei. Czy nie tylko, że tak przeczuwam, bo tam ktoś tam, Kasia ze Szczecinka mi prorokowała 6 lat temu na obozie, że widzi powołanie nad moim życiem. Może i coś jest. Czy nie samego powołania, tylko nadziei powołania. Nadzieja powołania to jest tak, że ty wiesz, ale też po prostu ty nie możesz się doczekać, żeby to po prostu robić w swoim życiu. Dzisiaj Zbyszek mówi, że po prostu przychodzą do niego co sobota świadkowie Jehowy. No ja nie dziwię się, jak za każdym razem uśmiechnięty człowiek otwiera i chce pogadać, to u mnie byli 2 razy, jakoś przestali przychodzić. Nie wiem. Może dlatego, że 2 razy akurat nie chciało mi się z nimi pogadać i już mnie odhaczyli we swoich kwestionariuszach. A przyjeżdżają po prostu, parkują samochód przy moim moście niedaleko i idą taką sobie pielgrzymką w sobotę. To jest mój most. To jest moja wieś. Moja żona mówi, że to nie mój most. Dobra. Dobrze. Zobaczmy teraz na ten kolektyw. Kolektyw. Muszę to słowo sobie wbić i musimy je odzyskać od komunistów. Kolektyw. Kibuc. Kolektyw. Zobaczmy, jak to wygląda w słowie jeszcze. 1 Piotra 2,5. A wy sami jako kamienie żywe budujecie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. I druga ilustracja. List do Rzymian 12,5. Tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. 2 ilustracje kolektywu. Jeden jako budowla, jak taka ilustracja statyczna, żywe kamienie zbudowane w jakiś obiekt, do którego co? Można wejść do środka. Tak? Jest zbudowany jakiś dom. Jest dach, to jest miejsce schronienia, bezpieczeństwa. Tam można wejść, tam można mieszkać, karmić się, otrzymać pomoc, można się pomnażać, tak? Budowla. To jest jedna ilustracja kolektywu. I druga ilustracja kolektywu, bardziej organiczna, nie statyczna, to jest ciało, to jest organizm, tak? Jesteśmy ciałem, z osobna jesteśmy członkami jedni drugich, więc coś bardzo organicznego. I to jest to, jak Bóg na nas patrzy. Nie patrzy nas tak na mrowisko albo na ul. Ale w te ilustracje pokazują, kim my jesteśmy. Więc teraz, kiedy powstaje budowla? Wtedy, kiedy każdy kamień, a tu nie jest powiedziane, że są martwe kamienie, tylko żywe. Więc te kamienie mają nogi. I te kamienie mogą zdecydować, czy siedzieć w murze, czy nie siedzieć. I czy od czasu do czasu nie powiedzieć, że mam dosyć, idę się przewietrzyć. Opuszcza swoje miejsce. I cały zbór zaczyna być wietrzony, bo szczelina powstała i wszystkim zimno. Może zdecydować, czy być w tym burze, czy nie być w tym murze, czy być tą częścią budowli. I to jest nasza decyzja na podstawie tego, czy mamy objawienie, że my coś mamy, żeby wnieść. Ludzie mówią tak, ja nie chcę być jeszcze jedną cyfrą w statystyce zborowej. No to dobrze, że nie chcesz. Bardzo dobrze. A kto ci powiedział, że masz być nią? Co tam za głosy, co tam za duchy krążyły wokół twojej głowy, wokół twojej fryzury? Co to za wianki ktoś próbował wić? wiławianki i rzucała je do falującej wody. Nie chcę być statystycznym członkiem. Nikt tego nie chce. Bóg tego nie chce. Kościół tego nie chce. Nikt tego nie chce. Wszyscy chcą, żeby ta rodzina, żeby po prostu gdzieś podążała, żeby coś się działo. Znacie takie rodziny, w których mamy jakiegoś takiego patriarchę domowego lub częściej jest to jakaś babcia, która żąda, żeby raz w roku na Wigilię wszyscy się zjechali. Teściowa się nazywa. Dzięki, okej. Okay. Jest duch szczerości, to jest nadzieja. Na przykład. I teraz oni wszyscy się zjechali. Wszyscy mają gula, bo po prostu już tak myśleli, w tym roku nie pojadę. W tym roku pojadę na święta gdzieś indziej, na wczasy. Teraz modniejsze jest wyjechać na wczasy, a nie pojechać do domu. Wiesz, i siedzisz tam i tylko jedna osoba jest tam zadowolona w tym po prostu, na tej Wigilii. Ta teściowa babcia, czy ktoś tam. Przyjechali, dobrze. I później oni wyjeżdżają, mają ulgę. Wreszcie, powrót do życia. Gdzie to jest obraz złej budowli. Bo to jest obraz budowli, gdzie my nic nie wnosimy. Czyli generalnie mówi się, że wspólnotę buduje się z trzech elementów. To jest taki gryps pastorski, ale on jest taki dobry. Pierwszy się mówi, że ludzie przychodzą do wspólnoty ze względu na potrzebę, czyli zbawienie. Potrzebują czegoś od Boga, ratunku. Tak? Ich potrzeba, ich tęsknota przyprowadza ich do zboru. Zostają w zborze, we wspólnocie, w kolektywie ze względu na relacje. Czyli ze względu na to, że coś ich zaczyna łączyć z innymi ludźmi, zaczynają się interesować, poznawać, tak? To jest, wiesz, to jest, jeżeli znasz trochę ludzi w kościele, to jest nadzieja dla ciebie. Jeżeli ciągle niewielu znasz, to, wiesz, jest coś do zrobienia, bo to jest element, który powoduje, że po zbawieniu pozostajesz w tym kościele. Ale stajesz się owocny w tej wspólnocie wtedy, kiedy podejmujesz trzeci element, czyli odkrywasz swoje powołanie i swoją służbę i zaczynasz po prostu aktywnie uczestniczyć w budowaniu tego ciała. I w życiu każdego człowieka muszą się wydarzyć te trzy elementy. Ratunek, relacja, może ratunek, przyjście na świat, relacja i teraz co ja do tego wszystkiego wnoszę. Czyli taka wigilia u teściowej właśnie nie ma tego ostatniego elementu. Ze względu na relację jest mus. Kiedyś wszedłem do tej rodziny, czy weszłam, wszedłam, bo było szybko, bo krótko było tak, to przyszłem, bo było bliżej, a nie przyszedłem, bo było dalej. I tu zaczynasz, później tu jesteś ze względu na relacje, ale później nagle widzisz gdzieś po prostu, po co nam to wszystko, tak? Żeby było to wszystko, to musi być jakiś wspólny cel, jakaś realizacja czegoś, jakieś budowanie. Jakiś, powiem w cudzysłowie, ale biznes wspólny. Coś, co nas łączy, jakieś poczucie niezbędności w tym organizmie. Że ja tu jestem potrzebny, że ja coś wnoszę, że mnie tu potrzebują. Wtedy zaczyna iść po prostu w właściwą stronę. Amen. Więc dlatego po prostu musimy zrozumieć, że jesteśmy, każdy z nas jest żywym kamieniem i to, że zostałem zbawiony, uratowany, to, że mam kumpli i przyjaciół, to jest dobrze, a teraz po prostu gdzie ja wejdę, gdzie ja po prostu zacznę realizować to, do czego zostałem powołany. A druga rzecz, że to się dzieje, nawet jak ktoś kogoś przeraża ten obraz kamieni, ten obraz statyczny, taki techniczny, budowlany, no to tu mamy bardzo organiczny. Po prostu tak naprawdę w Bożym Królestwie to jesteś po prostu zrodzony. I już wszystko zawierasz w sobie razem z tą nadzieją powołania. Może siedzisz na brzegu ula, myślisz o różnych rzeczach, ale tak naprawdę to już masz cały potencjał i wszystko, bo jesteś częścią i tylko po prostu teraz chodzi o to, żeby po prostu się włączyć. Żeby się, nie wiem, zmobilizować. Tak? Czasami jak się leczy człowieka, jak ma jakiś organ nieczynny. Teraz mieliśmy taki przypadek, to też jest cud. W środę byłem na spotkaniu w Olsztynie i Marzenki mama w szpitalu była i przestały jej nerki pracować rano w środę. I ona zadzwoniła, że jak będzie dzisiaj spotkanie, to żeby się modlili, żeby nerki wystartowały. Tam na jakąś dializę ją dali, coś tam próbowali robić, zatrzymały się. I ona po spotkaniu wieczorem pisze, jak tylko się skończyliśmy modlić, nerki wystartowały. Okej? Okay? Dzień to ratuje życie, tak? Co tam nerki? Co to są w ogóle nerki? Krew płynie. Później to gdzieś tam przechodzi, z tego jest mocz. Krew, mocz.
krew i mocz, jakieś sitka.
Ale kobieta by umarła. Kobieta by umarła. I co? I teraz mobilizacja tego jednego organu. O tak. Tu. Albo dwóch. Nagle po prostu wszystko powstaje. Wiesz, my jesteśmy organiczni. I też wiesz, jak się wysunie kamień z muru, to budynek nie płacze. Wieje, zimno, ptaki wlatują, złodziej łapę wsadzi, ale generalnie budynek jak stał, tak stoi. No co, no budynek se nigdzie nie pójdzie, no gdzie se budynek pójdzie? No. Co se budynek ze sobą zrobi? Trochę tak jak my jako Kościół, nie? Różne rzeczy przechodzimy, doświadczenia mamy, później w niedzielę przychodzimy, no i tak stoimy po prostu, wiesz. Taka rozpoczęta budowla. Fundamenty wylane, no gdzie se pójdziemy, no? Tak jak ci apostołowie Jezusa. I czy wy chcecie odejść, a oni... Gdzie my pójdziemy? Stoi budowla. Ale jeśli chodzi już o tą ilustrację, to już tak fajnie nie jest. Bo teraz tutaj, jak się coś dzieje, to od razu boli. W tej ilustracji ciała. I wtedy po prostu to już nie jest budynek. Wtedy to już jest po prostu... wulkan emocji. Wtedy to już są po prostu, wiesz, rozgorączkowane różne i zmęczone narządy. Gdzie ja na przykład jak biegam, to sobie zakładam taki pas. Przeczytałem, że można taki pas zakładać. Z czego pytam się jeszcze, czy przy moczu i krwi jesteście ciągle jeszcze, czy już gdzieś indziej? W ogóle w jakiejś własnej wersji tego kazania. Bardzo proszę. Moja jest kanoniczna tylko. Nie te, które przychodzą wam do głowy. Dobra. Wiecie, biegam w takim pasie. On powoduje, że tkanka tłuszczowa na brzuchu się lepiej spala, bo to jest taka guma, taka, wiecie, szeroka. Możecie sobie kupić. Teraz z tego się śmiejecie? No to już naprawdę nie wypada. W każdym razie, dobra. Znerek jeszcze, dobra. Okej, słuchajcie. I teraz tak. Zobaczyłem coś takiego, że jak biegnę długi dystans w tym, to później bolą mnie mięśnie poniżej tego pasa i tu, i w górę. Bo jakby tu jest stabilizacja. Więc to jest ciekawe. Jak biegnę bez tego, to znowu gdzie indziej mnie kuje. Tak raz zakładam, raz nie zakładam. Ale to pokazuje, jak to wszystko jest po prostu połączone. Że nie można po prostu, nie wiem, nadwyrężać w nieskończoność jednego mięśnia, organu czy jakiejś części szkieletu, żeby to po prostu nie miało konsekwencji wreszcie organizmu. Nawet buty, wiesz, wystarczy czasami zmienić na inne i już się okazuje, że noga boli, bo mięśnie w innym bucie inaczej pracują. Czyli to jest po prostu świetna, to alegoria ciała jest po prostu kapitalna. Oczywiście czasami patrzymy na to ciało, tak jak mój kolega kiedyś powiedział, zobaczcie, kto to wymyślił, tą dłoń, te wszystkie zginające się stawy, mięśnie, jak to pracuje, prawda? Nawet na Facebooku takie fajne było zdjęcie, było pokazane stwórca, przypadek, była dłoń człowieka taka z przekrojami, pokazane mięśnie i druga taka wytworzona ręka robota i było napisane tam coś, wytwór istoty inteligentnej. Taka po prostu toporna ręka robota, wiesz, tam parę jakichś stawów i coś takiego. Wiesz, więc jak wszystko dobrze, no to jest piękne, patrzysz jak to wszystko funkcjonuje, tak? Ale jak zaczyna się coś dziać, to nagle jest ból i nagle po prostu wszyscy się zwracają, żeby tu po prostu coś naprawić, bo zaczyna coś po prostu, wiesz, dręczyć, jakaś głupia kurzajka, nie mówiąc już o poważnych chorobach. Dobra. Zbliżamy się do końca. Usługujcie drugim tym darem łaski, to jest 1 Piotra 4,10. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. My jesteśmy szafarzami naszego życia. Co to jest szafarz? Zarządca. Szafarz, czyli dostaje po prostu, to nie od szafy jest? Albo od pustej szafy? Tylko to jest po prostu od tego, który po prostu zagospodarowuje właściwie to, co ma, rozdysponowuje. Więc nie może rozdysponować ktoś, czego, jeżeli czegoś nie ma. My jesteśmy nazwani szafarzami rozlicznej łaski Bożej, więc my ją już mamy. I co mamy z tym zrobić? Mamy to wszystko włączyć i wpuścić w kolektyw. Wiecie, i to jest po prostu, to jest ciekawe, bo Królestwo Boże jest wielowymiarowe. Możemy patrzeć z różnych perspektyw na to. Ale powiem wam, to jest jedna z dziedzin, które są bardzo takie atakowane przez wroga, właśnie ten wymiar kolektywny królestwa. I to ciężko to zbudować. Jakiś czas temu, to w wyniku rozmów z Izajaszem, odkryłem, że oświecenie nie było tak z diabła, jak się powszechnie w chrześcijaństwie uważa. Myślę, że jak patrzymy na inne filozofie, ruchy czy ideologie, które panowały, nie wszystkie są tak z diabła, jak się nam wydaje. Bo możemy popatrzeć na komunizm i widzieć po prostu totalitaryzm i wszystkie rzeczy, które są z tym związane, ofiary, nędzę i brak własności prywatnej. Ale to, co w komunizmie na przykład było fajne i co się nigdy nie udało, to się nie udało z powodu na człowieka. Na przykład, że fabryka jest wspólna. Kiedy ona jest wspólna? Po pierwsze nie jest, ale gdy uznamy, że jest. Wszystko będzie działało, jeżeli wszyscy uznają, że ona jest jego. Że to do niego należy. Nie będzie wynosił narzędzi, nie będzie się bimbał, czy się stoi, czy się leży, tyle się należy, tak? I to w komunizmie po prostu padło. Teraz mieliśmy spotkanie dla pastorów w czwartek, półtora tygodnia temu. Żeśmy rozmawiali właśnie często rozmawiamy o naszych sprawach zawodowych. Żeśmy rozmawiali o Kościele. I właśnie wszyscy mają jedną refleksję i nawet na Kościele Bożym w Chrystusie, jak mieliśmy spotkanie dla pastorów z kolei tam 2,5 tygodnia temu wcześniej jeszcze, czy 3, kiedy jeden pastor przedstawił statystyki, zadał zagadkę, powiedział, co to za kraj, w którym jest mniej o kilkadziesiąt razy chrześcijan niż w Arabii Saudyjskiej. Co to za kraj? I tam miał różne takie statystyki. Porównywał do Arabii Saudyjskiej, do Egiptu, do innych takich krajów, których byśmy nigdy z chrześcijaństwem nie skojarzyli. I na koniec wiecie, jaka była odpowiedź? Polska. Szokujące w ogóle. Dane statystyczne. Jak to wygląda? Wiesz? I my siedzimy na tym spotkaniu dla pastorów właśnie, wam mówię, półtora tygodnia temu i tak się patrzymy i mówimy, co jest, że to po prostu nie idzie. Czasami w zborze słyszę ludzi, którzy są sfrustrowani, bo mówią, ja już wierzę 10 lat, już przebudzenie dawno miało być, a nas jak mało, tak nas mało jest. I wszyscy wiele razy, to jest też udziałem pastorów, tym, co podpowiada rozwiązanie, to jest frustracja. Czyli na zasadzie, kto zawinił? I teraz pastor mówi, może ja zawiniłem, może ja jestem złym pastorem. Na pewno jestem złym pastorem. No tak, no co ma być? Jakbym był dobry, to by to były tłumy. Więc może być słabym. Ale w drugą stronę to tak samo działa. Kościół myśli, my coś źle robimy, my coś nie tak robimy. Na pewno coś nie. Ja to czuję przez skórę, bo tu jest tak po prostu tak niewygodnie to czuć, że coś źle robimy. Musimy coś źle robić. Ale to jest po prostu odbijanie piłeczki, to jest szukanie winnego, to jest znowu mentalność ofiary. Tak jak tam była braku, to tu jest ofiary, to jest użalanie się nad sobą. Bo tak naprawdę musimy popatrzeć nie to, czego nie robimy, co źle robimy, co zostało skrzenione, gdzie mamy brak, tylko się zapytać, przed Bogiem stanąć i powiedzieć, Boże, czy ja dzisiaj Tobie jestem posłuszny? Czy ja dzisiaj robię to, co mam robić? I wtedy otrzymujemy odpowiedź. I Bóg może przyjść i powiedzieć, słuchajcie, no nie jest lekko, no nie żyjecie w łatwym kraju. Są takie i takie i takie przyczyny. I Bóg może się nawet tymi przyczynami z nami podzielić, w zaufaniu, bo On mówi, że On prorokom, swoim przyjaciołom objawia rzeczy. Ale On przede wszystkim chce objawić rzeczy, które zamierza uczynić. Więc teraz, kiedy my się zatrzymamy i zobaczymy to we właściwym świetle, że ja jestem szafarzem rozlicznej łaski Bożej, to teraz ja mam tylko jedno pytanie sobie do zadania. Czy ja robię to, co powinienem robić? Czy jestem w miejscu, w którym powinienem być? Czy moje szafarstwo sprawuje należycie? Bo wracając do tej ilustracji z Arabią Saudyjską, Egiptem i porównanie ewangelicznego chrześcijaństwa w Polsce, no to jest wszystko prawda. Wypadamy blado. Ale powiedzcie, czy taka statystyka jest w stanie komukolwiek pomóc coś? Ja na przykład, weźmiemy na przykład nasz zbór, ja bym teraz usiądę przy was, kochani, i tak szczerze podzielę się naszymi statystykami. 17 lat zboru będzie 4 lipca 2016, teraz będzie 17 lat, tak. To wam pokażę, jak to się wszystko działo. No, czy to coś komukolwiek pomoże? Będzie tylko jedno pytanie. Gdzie strzeliliśmy? Teraz mi się przypomina ten dowcip, jak pani pytała w szkole dzieci, kto kim chce zostać. Tam różne zawody padały, ja się wstaję i mówi, a ja chcę być po prostu bezdomnym. Była pierwsza ilustracja, później druga ilustracja, 30 lat później. Jasiu siedzi w biurowcu, w krawacie, komputer, wielkie biurko, wielki gabinet. Siedzi zamyślony. Co schrzaniłem? Wiesz, to tak samo, żeby po prostu podać statystyki, przyjrzeć się rzeczywistości dołującej. Ona jest dołująca. Nie zaprzeczamy temu, że jest pięknie. Ale powiem, czy to nas gdzieś, czy to nas po prostu posuwa gdzieś do przodu? Czy to powoduje jakiś rozwój? Jakąś zmianę wnosi? Nic się nie dzieje. Dobrze. Więc teraz, pierwsze. Teraz już będzie podsumowanie. Pierwszy do Koryntian 12. Podam cztery sposoby, w jakie możemy spojrzeć na swoje... Cztery sposoby, w jakie możemy spojrzeć na swoje obdarowania i ich szukać. Pierwsze, dary charyzmatyczne i dary służb. Pierwszy do Koryntian 12:28. A Bóg ustanowił w Kościele najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrowień, niesienia pomocy, kierowania, różne języki. Generalnie, mimo prób różnych systematyzacji, nie udaje się wyprodukować jednego katalogu służb i darów. Na przykład według Efezjan 4:11 mamy dary służb, czyli związane z głoszeniem słowa. Apostołowie, prorocy, ewangeliści, nauczyciele, pasterze. Ale kiedy spojrzymy na przykład w 1 do Koryntian 12:8, to mamy dary tak zwane charyzmatyczne, czyli już nie dary służb. Mówi się często w nauczaniach, że one są przypisane każdemu wierzącemu. Dary słowa mądrości, wiedzy, wiary, uzdrowień, czynienia cudów, proroctwa, rozróżniania duchów, różne rodzaje języków, tłumaczenie języków. Tak? Różne katalogi różnych darów. Więc pierwsza rzecz, Bóg obdarzył cię Duchem Świętym i On rozdziela powołania i obdarowania. I to jest pierwsze, w jaki sposób warto spojrzeć na swoje życie. Kim ja jestem pod tym względem? Co przyszło do Boga ode mnie? Kto modli się językami? Kiedy ostatnio modliłeś się językami wstawienniczo przez 2 godziny bez przerwy? To na co ci Bóg te języki dał? Okej? Okay? Komu się zdarzyło tłumaczyć języki? 1, 2, 3 osoby. Czemu się tylko raz zdarzyło? Tak? I tak możemy dalej. Uzdrowień. Różnych rodzajów uzdrowień. Słowa wiedzy, mądrości. Wiecie, to jest po prostu powrót do początku kazania. Dlaczego my tego nie używamy? Bo my po prostu nie żyjemy z świadomością, że my jesteśmy obdarowani, że Bóg się stawia w jakimś miejscu i ty możesz od razu wiedzieć, co możesz z tym zrobić, jeżeli jesteś pełen Ducha Świętego. I tak samo z powołaniami. To jest pierwsze spojrzenie. Drugie spojrzenie. Kim jesteś? Płeć, wygląd, temperament, osobowość. To ma znaczenie, co możesz wnieść. Jako mężczyzna wnosisz inne rzeczy, jako kobieta wnosisz inne rzeczy. Czasami mężczyźni czują się niepotrzebni w kościele, ponieważ w kościele ciągle się robi herbatę i piecze ciasta. Ale zapewniam wam, będzie coraz więcej takich rzeczy, w których trzeba będzie po prostu fizycznie zrobić, tak? Będzie trzeba budować może budynek, może trzeba będzie pojechać na misję kopać studnie, tak? Może trzeba będzie coś przewieźć, coś wytynkować. Może trzeba naprawić samochód. Są tak samo duchowe rzeczy, jak herbatka i ciasta. Nie, chyba herbatka i ciasta są bardziej duchowe. Bo tak, jak bierzesz tak ciasteczko i tak herbatkę i tak stoisz i tak się kiwasz po nabożeństwie, to normalnie jakby część modlitwy w językach. A naprawa samochodu, tam jakieś tego ducha nie czuć. Tak? Nie, zapewniam cię. Jest tak samo duchowe. Dobra. Kim jesteś? Płeć, wygląd, temperament, osobowość. Paweł o sobie mówi fajnie. 2 Koryntian 10:10. Bo powiadają o nim, tak, ludzie. Listy wprawdzie jego ważkie i mocne, lecz wygląd zewnętrzny lichy, a mowa do niczego. A co ja tam potrafię? Listy pisać. Jak list napiszę, to taki fafarafa, taki list napiszę. Od razu sobie wszyscy wyobrażą, kto to ten list napisał. Co to jest? Co to za osoba stoi za tym listem? Ale nie daj go poznać na żywca. Wygląd zewnętrzny lichy, a mowa do niczego. I teraz wszystko zależy, z której strony spojrzysz. Spojrzysz ze strony tej mowy i wyglądu zewnętrznego i od razu chcesz się ukryć i mówisz, do czego ja się nadaję. Ale kto inny cię obserwuje i mówi, kto to jest? Kto to jest? Kto to jest? Pamiętacie ten film, oglądaliście... Nietykalni, człowieku sparaliżowanym na wózku. To był jego problem. On kochał kobietę, pisał do niej listy, ta relacja już trwała kilka lat i bał się z nią spotkać. Dlaczego? Bo się bał, że ona pozna go, jakim on jest. I to była największa walka. I skończyło się dobrze. Ktoś go zmobilizował. Akurat to ten czarny w tym filmie, chociaż tak naprawdę to był biały z wąsem. W rzeczywistości. Tak samo jest z tobą po prostu. No, co ja tam mam, co ja mam? A co mnie obchodzi, co ty nie masz? Co jest twoim brakiem? Chwała Bogu, że mowa wasza licha, a wygląd odwrotnie. Chwała Bogu, że wasz wygląd zewnętrzny lichy, a mowa do niczego. Dzięki temu mogę być pastorem. Najpiękniejszego wybraliście. Moja żona się nie zgodzi, oczywiście. Rozumiem, po prostu, bo to jest wszystko nabiera sensu, jeżeli właściwy żywy kamień, czy właściwy organ ląduje we właściwym miejscu. Nerki po prostu powiedzą, ja mam dosyć, to jest kanał. Krew i mocz. Po prostu chrzanie to. Tytuł kazania, krew i mocz. Ja mam dosyć już mam tego. Całe życie pompować, filtrować, pompować. Koniec! I nagle po prostu panika. Koniec. Nieważne, co lichego i co do niczego. Trzeba się skupić na tym, co ważkie i co mocne w życiu. I wokół tego budować. Wiecie, jeszcze wtrącę coś, bo mi umknie, a to jest ważne. Żeby coś zbudować, to trzeba budować. Zapamiętajcie. Amen? Tak? Tak? Nie hamujcie się? Nie? W swoim entuzjazmie? Żeby coś zbudować, trzeba budować. Dlaczego nic nie zbudowaliśmy? To jest problem z konsekwencją. Słuchajcie, ja sobie, moja żona ostatnio upiekła ciasto rabarbarowe wczoraj. Dla mnie. I dla moich dzieci. I sama jeść nie chciała. Podejrzane. Ale mam taką refleksję, że ja po prostu jestem, już z nią będzie, za rok będzie 25 chyba, czy za dwa lata. 6, za rok będzie 25 lat. Ja przychodzę do domu, wiecie, i po prostu ja przez te 25 lat, ja wiem, co ja tam jem. Ani razu się nie zatrułem. Ale jeszcze w tym całym procesie nastąpiło to, że ja się po prostu nauczyłem jej jedzenia. Ja polubiłem. Tutaj akurat, jak tak, może wyłączmy na chwilę nagrywanie, nie żartuję. Ale na przykład przyjeżdża moja mama, zaczyna gotować, to ja po prostu mam takie ostre przestawienie do czasów dzieciństwa. Kalafiorowa. Prawda? Zupa z klopsa. Jakieś tam takie ma swoje dania. Zupa z klopsa. Nie liście zupy z klopsa? Rewelacyjna. Zupa z klopsa. Zapraszamy za tydzień, będzie o zupie z klopsa. Teraz, miałem taką ilustrację, że za każdym razem, jak przychodzę do domu, to tam jest inna kobieta i gotuje mi inne jedzenie. Powiem wam, to może wykończyć. Jak już moja mama przyjeżdża i ja już mam zachwianie osobowości, to jakby codziennie była inna, to był koszmar. Przychodzisz do domu, wiesz, i to jakaś inna kobieta. Cześć, Marek! I tam coś, wiesz. Co? Humus? Co?
Przychodzisz do domu, a tam humus.
Humus, no właśnie. Ty po prostu raz bierzesz, wiesz, tu... tu hinduskie jakieś jedzenie po prostu. Przepala cię, nie? Innym razem była jakaś Szwedka. Ananasy z mięsem na mdło bez soli. Wiesz, to jest masakra. Jedzenie? Jeszcze do... Ale teraz ja się wam posunę trochę w tym absurdzie, bo później to dobrze spuentuję. Puenta będzie dobra. Ale teraz wyobrażasz, że wchodzę do sypialni codziennie i tam codziennie kto inny leży. O, już ostro się zaczyna robić. Albo na przykład przychodzę do domu, a tam inne dzieci. Raz nastolatek, biały, raz dziewczynka czarna, czteroletnia, raz chłopak, raz dziewczyna, raz mówi po polsku, raz po niemiecku. I wspólny jest tylko ten dom ciągle. Ciągle ten sam adres. Ale co wejdę, to inna żona. Kto inny gotuje? Kto inny śpi ze mną w łóżku? Dzieci są jakieś inne. Powiedzcie mi, czy coś można z tego w ogóle zbudować? To jest niekończący się niepokój życiowy. Wracać do domu, czy nie wracać? Co dzisiaj zastanę? Dlatego powiedziałem, że żeby coś zbudować, trzeba budować. Więc teraz, jeżeli jesteś obdarzony jakimkolwiek darem, a jesteś, bo masz, bo to już ustaliliśmy na początku, że masz. Po pierwsze, masz różne rodzaje darów dane ci przez ducha. Dary charyzmatyczne, dary służb. Druga rzecz, którą wnosisz, to kim jesteś ze swoim temperamentem, osobowością, płcią i wyglądem. I teraz, jeżeli tu jesteś, to wtedy budujemy, kiedy jesteś. I kiedy to nie zmienia się co roku, co 2 lata, co 3 lata, tylko jest pewna konsekwencja budowania przez lat naście. Kiedy moje dary mogą się rozwinąć i moje dary mogą zrodzić moich następców. Wtedy to budowanie nabiera sensu, bo jest jakaś kontynuacja, wierność. To jest to ulubione kazanie Łukasza, kiedy on do Noego wraca. Ostatnio byliśmy i tam facet wyszedł z psem. Ja mówię, jak on się wabi? Noe. A Łukasz mówi, Noe! Ja mówię, no twój ulubiony bohater z kazań. A mówi, jak to? Ja mówię, no większość kazań, jakich twoich słyszałem, to zawsze się coś do Noego przyczepiłeś. Łukasz bardzo lubi Noego. Dlaczego? Bo raz usłyszał od Boga i budował 40 lat. Żeby coś zbudować, trzeba co robić? Oklaski. To jest właśnie to. Więc po prostu słuchajcie, jeżeli chodzi o wspólnotę, to my czasami możemy się tak czuć po prostu. Ktoś myśli sobie, a mnie tam nie potrzebują, spadam. Nie? Ty wracasz do domu, jednego dnia rano wychodzisz do pracy, żona mówi, ty mnie nie kochasz, ty mnie chyba nie potrzebujesz. Mówisz, cicho kobieto, tam spokój, kocham cię, głupia. Ugotuj coś dobrego. Wychodzisz, ona naprawdę zrobiła to, co myślała i poszła sobie. I przychodzisz i inna jest. Masakra. Trzeba od nowa zacząć budowanie. To jest tak jak z tym facetem, który po prostu zatrudnił jakiegoś menadżera i ten mu zrobił jakiś przekręt w firmie w wyniku niewiedzy na jakieś tam miliony dolarów. Rada nadzorcza się spotkała i mówią do tego prezesa, mówią, ty coś chyba trzeba go w pierwszej kolejności wywalić. A on mówi, jego? Nigdy. Na żadnego człowieka nie wydałem na szkolenie tyle, co na tego. Parę milionów dolarów, które przepuścił. Czyli to jest dokładnie tak samo, wiesz. Trawka zieleńsza u sąsiada. Jest tyle pięknych kobiet. No, dobra. Ale ja po prostu, słuchajcie, ja tu inwestuję 25 lat. Uczę się. Ona się mnie nauczyła. O głupoty mi nie robi przytyków. Mam pokój w domu. Wszystkie rynny uszczelniliśmy przez 25 lat. Dogadaliśmy się, wiemy, co lubimy, czego nie lubimy. Wystarczy, że spojrzymy na siebie. W tym tygodniu Iza do mnie mówi, zdradzę go tajemnicę, mówi, Marek, jestem taka zły, że zaraz się rozryczę. I zaczyna płakać. I wiecie, 20 lat temu to ja bym po prostu panika. Telefon do teściowej, wiesz, do przyjaciela, koło ratunkowe. A teraz w tym tygodniu zapłaczę, ja mówię, rycz kobieto, rycz, co nam zostało? No i ona ryczy! Potem ją przytulam, mówię, jak, wyryczane? Zobaczymy. Idź do pracy, jak wrócisz, to zobaczymy. Ryczałaś? Nie, już nie ryczałam. Luks. Rozumiesz, po prostu znamy siebie. Jeden facet powie, nie, to ona tylko tak mówi. Dlaczego tak może? Jeżeli ją zna, to dobrze. A drugi mówi, ty, co, to prawda ona tylko tak mówi. Ja znam swoją żonę. Nigdy na wiatr słów nie rzuca. Przećwiczone. To jest przykład małżeństwa. A teraz myślicie, że we wspólnocie to jak jest? Jest dokładnie to samo. Wiemy, komu możemy zaufać, komu nie możemy zaufać. Kto jest w stanie pracować 3 dni bez snu, a kto bez kawy nie jest w stanie pracować godziny. Dziękuję. Nie mamy niestety pierwszego sekretarza zboru jeszcze, żeby wynotował wszystkie wasze zgłoszenia teraz. I to jest po prostu potrzebne. Dotarcie się, czas, długi termin, długofalowy bieg. Bo inaczej to wiesz, inaczej to jest na zasadzie mechanika, który wpadł do zboru. Po prostu, ale ja tam byłem, 2 lata byłem. No to taki serwisant na umowę. Majstrował przy zborze przez 2 lata i później się zwinął. I teraz luka, bo kurczę, tamten gościu przez te 2 lata to był taki serwisant. Płaciliśmy mu wtedy, jak wszystko działało. Jak nie działało, to od razu się rzucał do pracy, bo od razu się pieniądze pokończyły. Rozumiecie, co ja mówię trochę? To nie jest spotkanie dla członków. Bardzo nie chciałem, żeby było spotkanie dla członków. 3. Krew i mocz, zapamiętajcie sobie. 3. Pasja. Co cię kręci, co cię rozpala? Albowiem gdzie jest skarb, tam będzie i serce twoje. Wiesz, to jest też twój kształt. To jest bardzo proste. Pewne rzeczy lubisz, pewnych nie lubisz. Jak jesteś we wspólnocie jakiś czas, to już wiesz, co lubisz, czego nie lubisz. Co dopuszczasz, co tolerujesz, a co chciałbyś robić. Więc już wiesz, co masz. 4. rodzaj spojrzenia na siebie. Dotychczasowe sukcesy, osiągnięcia i owoce. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. Więc w swoim życiu już masz rzeczy, którymi jesteś dobrze obdarzony. Tak? To jest właśnie ta wycieczka, którą zrobiłem do Adama, kiedy mówiłem duch mania, nie mania, a Adam mówi, może dobrym słowem by było duch braku. Jak ja nie znam wersetu w kościele, to ja się od razu Adama pytam, tam będę do konkordancji szukał, jak Adam już wszystko wie. To jest taki przykład tylko mały, tak? Ale można by to odnieść do każdej osoby, która tutaj jest, z perspektywy, gdzie w życiu co osiągnąłem, co zrobiłem, co mi się udało, dokąd doszedłem. Oczywiście orkowie na bagnach do niczego nie doszli. Więc o nich nie dyskutujemy, bo tutaj to od razu poczułem tego ducha. Zawiało siarką tak, jakby ktoś kijem w bagnie zamierzał. Więc muszę to od razu wrócić do tego. Okej? Nie patrzmy z perspektywy orka. Każdy coś ma i do każdego by można tak podsumować jego życie. Jak wyglądało? Co do tej pory w życiu osiągnął? Pozytywnie. Co mu wychodzi, co mu nie wychodzi? Jego dotychczasowe doświadczenia. One dają pewne prawdopodobieństwo co do jakiejś grupy darów w jego życiu. Ja to wiem. Jest potrzeba czegoś w kościele, ja od razu wiem, gdzie dzwonić. Dlaczego ty tego nie wiesz o sobie? Zaangażuj się. Koniec. Więc, żeby się wszystko wydarzało tak, jak trzeba, zapałki i płomień. Odkryj, kim jesteś, pokochaj siebie, albo odwrotnie. Tu jest A, B są wymienne w kolejności, można to zamienić. Pokochaj siebie, odkryj, kim jesteś. 3, połącz się z innymi. I to jest po prostu wszystko, co potrzeba dla sukcesu Bożego Królestwa, dla kolektywnego dobra, dla kolektywu, tego, co Bóg chce z nami zbudować. Można zrobić fotografię. Także, kochani, internet jest super. Wystarczy otworzyć. Więc spokojnie skupmy się na tym, żeby świeca płonęła. Tak? To jest nawiązanie do tej ilustracji na początku. Każdy po prostu niech odegra swoją rolę i wszystko będzie dobrze. Być może to smutne podsumowanie, które słuchałem na spotkaniu dla pastorów w czwartek, tam 1,5 tygodnia temu, jest po prostu takie, że jesteśmy narodem po prostu mało kolektywnym. Jako całość, jako naród. Że trudno nam jest budować rzeczy wspólne. Gdzieś sobie nie ufamy mocno, gdzieś podważamy swoje intencje. Coś nam ktoś krzywdę zrobił. Ale z drugiej strony jest tym dobra rzecz, ponieważ Słowo Boże mówi, że Bóg wyznaczył granice narodom, aby szukały Boga i żeby Go znalazły. Więc w tym miejscu, w którym jesteśmy, z takimi, a nie innymi sukcesami na polu biznesowym w Polsce, polityce w Polsce, wiecie, odcinanie się nic nie daje. Odcinam się od polityki, odcinam się od takich rzeczy, które są w Polsce. Nie lubię Polski za to, za tamto. No nic nie daje. My tu mieszkamy, to są zwierzchności, które walczą wokół nas i walczą w naszych środowiskach. My musimy to pokonać po prostu od środka. Sąd Boży zaczyna się od czego? Od domu Bożego. Tak mówi Słowo Boże. Więc jeżeli coś jest problemem jakiejś zwierzchności, jeżeli ja dobrze to identyfikuję, to jest ten problem z tym kolektywnym podejściem jakiś, to znaczy, że on musi być najpierw we wspólnocie pokonany. I wtedy to będzie wylane również na kraj, jako sól, jako światło w kraju. Kurczę, dobre kazanie. Amen. Tylko trochę kokieterii w tym. Naprawdę czuję, że dobre. Amen? Dobra, powstańmy, módlmy się. Pierwsza rzecz, zapytam, czy jest ktoś, kto, tak jak mówiliśmy, najpierw uratowanie narodziny, potem posiadanie relacji, włączenie się, a potem służba. Więc na początek, czy są tu takie osoby, które nie oddały nigdy swojego życia Bogu? Odwróć się do sąsiada, zapytaj go, usłysz to wyznanie. To będzie pierwsze wyjście orka z bagna, jak się przyzna, że jest nawrócony. Okej, okay. Wygląda na to, że wszyscy. A ty! O, chodź, Michał! Dobrze. Okej, okay. Dobrze. To drugie pytanie, tak myślałem. To drugie pytanie. Relacje. Nigdy prawie nie jest tak, że relacje są fundamentalnie skopane w życiu z tego powodu, że znalazłeś się w złym środowisku. Zawsze jest jakiś czynnik skopanych relacji wynikający z tego, że gdzieś jakieś kompetencji w nas brakuje w budowaniu relacji. I coś potrzebujemy tutaj otworzyć oczy. Wracając do orka, strasznie lubię Shreka, bo on odkrył, że może być ojcem. Najpierw odkrył, że może być mężem, potem że może być ojcem. On był ogrem. A, to dlatego mu się udało. Jakby był orkiem, to by mu się nie udało. Ogrem był. Okej? Amen. To są poważne rzeczy. To już mi się rozwija następne kazanie, ale powstrzymam się. Ojcze, prosimy Cię, żeby każdy z nas widział swoje serce jako serce połączone z innymi. Żeby widział te możliwości, jakie Bóg roztacza. Może się o tych szczególnie, którym te relacje nie idą. Że jest przyczyna, że to jest szorstko i po prostu pod górę i ciągle jakaś izolacja i odrzucenie, jakiś brak. Ojcze, modlę się, żeby przyszło uzdrowienie. Żeby przyszło Twoje uleczenie, Twoje przebaczenie, Twoje podniesienie, Twoja zachęta. Amen. Niech będzie wylana Twoja łaska w miejsce, w których są zranienia, w których podważone zostało zaufanie, gdzie jest brak zaufania. Niech przyjdzie łaska, niech przyjdzie miłosierdzie, niech przyjdzie litość. Litość od Boga i litość od ludzi. Alleluja. Amen. I trzecia rzecz. Czyli owocnie się zaangażuj. Amen. Ojcze, proszę Cię o ducha objawienia. Proszę Cię o ducha objawienia dla każdej osoby, żeby oczy serca zostały otworzone, żeby każdy mógł zobaczyć swoje dary służb, dary duchowe, swój temperament, osobowość, swój kształt, swoje walory, żeby mógł zobaczyć swoje pasje, swój ogień, to, co go nakręca, to, co lubi robić. I wreszcie też w prawdziwy sposób każdy z nas patrzał prawdziwie na swoją przeszłość i to, co mu w życiu wyszło i to, co stało się źródłem chwały Bożej i zachęty dla innych ludzi. Żebyśmy to doceniali i kochali. Ojcze, modlę się, żebyśmy mieli otwarte oczy, jak mówi apostoł, i mogli widzieć to nadzieję naszego powołania i to, czym łaskawie nas Bóg obdarzył. Bo nie jesteśmy ludźmi, którzy mieszkają w braku, ale mieszkamy w miejscu obfitości. Amen. Amen. Niech was Bóg błogosławi. Spodziewajcie się wiele po tych konferencjach, które nadchodzą za tydzień i za 3 tygodnie. Pomóżcie, jeżeli możecie, jeżeli chcecie. I bądźcie mądrzy. Bądźcie mądrzy, jak Bóg mądry jest. Słowo mówi, bądźcie święci, jak święty jest Bóg. Bądźcie mądrzy, jak Bóg jest mądry. Miejcie objawienie, jakie On ma. Patrzcie na rzeczywistość taką, jaką ona jest. Zawsze jak patrzymy bez nadziei, to ona jest nieprawdziwa. Zawsze jak łączymy nasze spojrzenie z nadzieją, to dopiero patrzymy w prawdzie. Patrzenie bez nadziei jest patrzeniem pozbawionym prawdy. Amen. Zapraszamy na drugą salę, na herbatę, kawę i klepanie pastora po plecach. Amen.